Na zegarze 5 minut po godzinie 17. Dzisiaj jest niedziela, 12 dzień sierpnia. Czas i pora rozpocząć audycję w sportowym rytmie, która zagości na antenie Radia Poznań do godziny 20. Kłaniają się realizujący program Ryszard Wojtowicz oraz przed mikrofonem w studiu Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór, chociaż właściwie dzień dobry jeszcze. O tej godzinie powinienem powiedzieć. O czym dziś będziemy mówić do 20? Danie główne to oczywiście mecz czwartej kolejki Lotto Ekstraklasy, w którym piłkarze Lecha na Inea Stadionie zagrają z sosnowieckim Zagłębiem. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 18, zatem od 18 do 20. To spotkanie zdominuje naszą audycję. A w pierwszej jej części do godziny 18 omówienie najważniejszych wydarzeń sportowego weekendu w Wielkopolsce i nie tylko, także o startach Wielkopolan za granicą, bo chociażby połączymy się z Berlinem, gdzie trwają, kończą się dzisiaj bardzo udane, to już możemy powiedzieć, dla polskich sportowców lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy i są tam również wątki wielkopolskie. Przede wszystkim wczorajszy medal w sztafecie zawodniczki AZS-u Poznań Patrycji Wyciszkiewicz na dystansie 4x400 metrów, ale będziemy też mówić o tym, co działo się tutaj na lokalnym, regionalnym podwórku, czyli motocyklowe Mistrzostwa Polski na torze Poznań, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów w kajakarstwie, a także przegląd wydarzeń piłkarskich. Jeszcze przed 18 ze Stadionem Przybułgarskiej połączymy się, by poznać składy i przedmeczową atmosferę dotyczącą spotkania Lecha z Zagłębiem Sosnowiec. Ten mecz będą komentowali Krzysztof Ratajczak i Dawid Cytrowski, no ale też powiemy o niższych ligach, między innymi o dobrym występie piłkarzy poznańskiej Warty w pierwszej lidze, bo Zieloni, którzy są Beniaminkiem rozgrywek, zanotowali bardzo dobry start. Będą również konkursy, w których do wygrania będą bilety na mecze Lecha Poznań z KRC Henk w kwalifikacjach Ligi Europy, to w najbliższy czwartek o 20.15, i na spotkanie, które odbędzie się za tydzień przy ulicy Bułgarskiej, będzie to mecz piłkarzy Lecha z krakowską Wisłą. Proszę zatem być czujnym, trzymać telefon w dłoni, bo konkursy możemy ogłosić w każdej chwili. A teraz najważniejsze informacje agencyjne. Dzisiaj ostatni dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Berlinie. Rano odbyły się biegi maratońskie. Wśród mężczyzn wygrał Belg Kion Nert, najlepszy z biało-czerwonych. Mariusz Giżyński z Grunwaldu Poznań zajął 13 miejsce. 19 był kolejny biegacz Grunwaldu Henryk Szost. W rywalizacji kobiet triumfowała Białorusinka Wołga Mazuroniak. Jedyna Polka Izabela Trzokalska zajęła 10 miejsce. Od 19.10 ostatnie finały z medalowymi szansami Polaków, m.in. w rzucie młotem kobiet i skoku o tyczce mężczyzn. Przypomnę, że Polska z 6 złotymi i 3 srebrnymi krążkami prowadzi w klasyfikacji medalowej mistrzostw. W finale turnieju tenisistów w Toronto spotkają się Hiszpan Rafael Nadal i Grek Stefanos Tsitsipas. W półfinałach rozstawiony z numerem pierwszym Nadal pokonał Rosjanina Karena Khachanova 7-6 i 6-4, a Tsitsipas wygrał z Kevinem Andersonem z RPA 6-7, 6-4 i 7-6. Z kolei Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy kwalifikacji tenisowego turnieju ATP w Cincinnati. Polak pokonał Amerykanina Ryana Harrisona 6-3 i 6-3 i o główną drabinkę zagra z Chorwatem Iwo Karlowaczem. W kwalifikacjach kobiecego turnieju w Cincinnati odpadła Magda Linet. W pierwszym meczu kwalifikacji poznanianka przegrała z Amerykanką Bernardo Perą 4-6, 6-3 i 3-6. Z kolei Rumunka Simona Halep z jedynką i Amerykanka Sloane Stephens z trójką zagrają w finale turnieju WTA w Montrealu. Halep pokonała Australijkę Ashley Barty 6-4 i 6-1, a Stephens zwyciężyła Ukrainkę Jelinę Svitolinę 6-3 i 6-3. Zofia Klepacka na piątej pozycji zakończyła Mistrzostwa Świata w żeglarskiej klasie RSX, które odbywają się u wybrzeży duńskiego Aarhus. Złoty medal wywalczyła Holenderka Lilian de Huys. W rywalizacji mężczyzn Paweł Tarnowski był piąty, a Piotr Myszka dziesiąty. Mistrzem świata został Holender Dorian van Rijsselbergen. Trwa pierwszy dzisiejszy mecz czwartej kolejki Lotto Ekstraklasy w Gliwicach. Piast remisuje z warszawską Legią 1-1 w 81 minucie. O godzinie 18 oprócz meczu Lecha z Zagłębiem Sosnowiec, Zagłębie Lubin podejmie Jagiellonię Białystok. W żużlowej pierwszej lidze trwa derbowe spotkanie w Pile, gdzie Polonia podejmuje start Gniezno. Po 4 biegach drużyna z Gniezna prowadzi 14-10. W drugiej lidze po 6 wyścigach wyjazdowego spotkaniu Ostrowi z KSM-em Krosno, Ostrowia prowadzi 13-23. O 17 rozpoczęło się spotkanie Polonii Bydgoszcz z kolejarzem Rawicz, a PSŻ Poznań swoje wyjazdowe spotkanie ze Stalą Rzeszów rozpocznie o 19. Ekstraligowe spotkanie Unii Leszno z GKM-em Grudziądz rozpocznie się o godzinie 19.30. O wynikach spotkań żużlowych również będziemy Państwa informować. No to skoro powiedziałem, że w każdej chwili możemy ogłosić konkurs, w którym do wygrania są bilety na mecz Lecha, czy to z KRC Henk w Lidze Europy, czy to z Wisłą Kraków w Ekstraklasie, no to najpierw, skoro dzisiaj jesteśmy przy meczu Ekstraklasy, rozpoczniemy właśnie od meczu ekstraklasowego. Do wygrania bilet dla siebie i osoby towarzyszącej, czyli dwuosobowy, można powiedzieć, na spotkanie z Wisłą Kraków za tydzień o godzinie 18 w Poznaniu. Konkurs SMS-owy, SMS-a o treści Radio Poznań, odpowiedź na pytanie oraz swoje imię i nazwisko należy wysłać na numer 71601 i pytanie brzmi: kto strzelił pierwszego gola dla Lecha w tym sezonie w Ekstraklasie? Kto w tym sezonie Ekstraklasy strzelił pierwszego gola dla Lecha? 71601, Radio Poznań, odpowiedź na pytanie oraz swoje imię i nazwisko. Czeka podwójny bilet na mecz kolejorza z Wisłą Kraków. Uwaga, trzeba mieć kartę kibice i osoba towarzysząca, którą chcemy zabrać na mecz, również musi mieć kartę kibica Lecha Poznań. Czekam na SMS-y, a za chwilę po piosence będziemy mówić o lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Berlinie.
Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh. It's time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. Samina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Samina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Samina, mina, hey. Waka, waka, hey, hey. Samina, mina, sangalewa. For Africa.
I will on my journey, biggie, biggie mama, one A to Z. My teeth to sell on my journey, biggie, biggie mama, from East to West. My teeth, waka, waka, my A, A, waka, waka, my A, A. Sang this is Samazimu, yeah, cause this is Africa.
To był wczoraj piękny, złoty polski dzień na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Berlinie, bo biało-czerwoni zdobyli 3 medale i dzięki temu nasza reprezentacja wyszła na prowadzenie w klasyfikacji medalowej, mając w dorobku 6 złotych i 3 srebrne medale. Wczoraj rozpoczęło się to od złotego medalu na 400 metrów Justyny Święty-Ersetic, ale też później ta sama zawodniczka z koleżankami ze sztafety zdobyła medal na dystansie 4x400 metrów. Złoty medal zdobył również Adam Kszczot w biegu na 800 metrów. To trzecie mistrzostwo Europy Adama Kszczota, trzecie z rzędu mistrzostwo Europy Adama Kszczota na 800 metrów. Posłuchajmy.
Chciałoby się mówić, że jest się pewniakiem, chciałoby się mówić, że no tak, co to dla mnie, wychodzę, staję, startuję i hop, proszę, złoto. Ale tak to nie działa. Zawsze wam mówię o tym, no kadzę. Chciałoby się powiedzieć, że to są miesiące, lata ciężkiej pracy, zbierania doświadczenia i to się nie zmienia. Dalej tak jest, ale wiecie co? Ale warto.
Tyle Adam Kszczot. Natomiast wieczór zakończył się bardzo wspaniale za sprawą sztafety 4x400 metrów, która zdobyła złoty medal, a biegła w składzie Małgorzata Hołubkowalik na pierwszej zmianie, Iga Baumgart-Witan na drugiej zmianie. Ta zawodniczka w biegu indywidualnym zajęła również 5. miejsce. Patrycja Wyciszkiewicz z AZS-u Poznań biegła na 3. zmianie, znakomicie utrzymując naszą drużynę na prowadzeniu. No i wszystko to zakończyła Justyna Święty-Ersetic na 4. zmianie, która, przypomnę, wcześniej zdobyła złoty medal w biegu indywidualnym na 400 metrów i potrzebowała półtorej godziny wraz z Igą Baumgart, żeby się zregenerować i wystartować i wygrać rywalizację sztafetową. To wszystko to podopieczny trenera Aleksandra Matusińskiego. Posłuchajmy zatem naszych zawodniczek w kolejności, w jakiej wczoraj startowały, i na zakończenie spuentuje to wszystko trener Matusiński.
Trener mi dał bardzo ciężkie zadanie. Staram się, byłam bardzo zmotywowana. Wiedziałam, że idę na wojnę. Zazwyczaj idę uśmiechnięta i zadowolona. Dzisiaj myślę, że parę osób już mi to powiedziało, że wyglądałam zupełnie inaczej i przed blokiem byłam bardzo skupiona. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby pobiec jak najmocniej. Na końcu parę metrów było już mi troszkę ciężko, ale zacisnęłam zęby i myślę, że nie wiem, czy to będzie widać w kamerach, ale walczyłam po prostu do ostatniego centymetra.
Początek nie był taki, ta setka była taka w miarę okej, ale potem tam dziewczyny mnie trochę przyblokowały. Nawet jedna mi na przed 200 biegła w nogi. Troszeczkę się potknęłam. To mnie zdenerwowało. Mówię, jak ona będzie mi tu w nogi biegać? Że co na sobie myśli? Szybko odbiłam. No mówię, no gdzie? No przecież dziewczyny czekają na mnie na mecie. Ja nie mogę tu się przewrócić. Więc odbiłam na szybko na drugi tor i sobie przypomniałam, że ja potrafię biegać po drugim torze, potrafię nawet po trzecim zasuwać i że wtedy poczułam taką krew, że ja mam siłę, że ja naprawdę jeszcze mogę więcej i dlatego nie szarżowałam na początku, bo wiedziałam, że na końcu oddam wszystkim dziewczynom i się okazało, że pierwsza oddałam Patrycji.
Ja się cieszę, trzymałam bieg do końca, cały bieg miałam w głowie to, że Justyna jest już po jednym biegu, że ma bardzo mocne dziewczyny na swojej zmianie i że muszę biec jak najszybciej właśnie dla niej, żeby potem cała drużyna mogła się cieszyć i to zadanie wykonałam. Na dzień dzisiejszy na pewno to było 100%, mam nadzieję, że w przyszłości to będzie 80% moich możliwości, a 110% będzie jeszcze przesunięte i będą te czasy dużo szybsze na zmianie i w biegach indywidualnych też.
W tym sezonie tak naprawdę wyglądałam na treningach rewelacyjnie. Trener powtarzał, że naszym celem są 2 złota na Mistrzostwach Europy w Berlinie i jak widać się udało. Wiadomo, po drodze napatoczyła się niestety kontuzja, był start gorszy w Londynie, ale jak widać zdążyłam dojść do siebie i ten wynik, który dzisiaj pobiegłam, przeszedł moje oczekiwania.
Dziewczyny, to jest dzisiaj wszystko, po prostu kolokwialnie mówiąc, wypluły się na maksa. Ja byłem zaraz przy mecie i Justyna do mnie podeszła, powiedziała, pobiegł zaraz, powiedziała, że nie wie, czy da radę, bo ona nie ma siły iść. Natomiast no, zadbaliśmy o to, żeby organizator podstawił Melex, który, mam nadzieję, że on tam był, którym dziewczyny gdzieś podjechały na rozrywkowy, przez godzinę leżały z nogami w górze, w ogóle się nie ruszały, także nie było mowy o jakiejś tam truchcie czy jakiejś regeneracji, to była ich regeneracja.
No i regeneracja skuteczna, bo po wyścigu indywidualnym udanym dwóch zawodniczek udało się bieg rozstawny 4x400 metrów wygrać. Udało się w znakomitym stylu, biało-czerwone to wygrały. To wszystko oglądał w Berlinie na Stadionie Olimpijskim Sebastian Kierzek, który również był dzisiaj na dekoracji polskich zawodników i zawodniczek, którzy wczoraj zdobyli złote medale. Sebastianie, witam serdecznie. Czy już faktycznie i nasza sztafeta, i Justyna Święty indywidualnie, i Adam Kszczot swoje złote medale odebrali? Jak ta dekoracja wyglądała? Bo wiemy, że kontrowersji z hymnem polskim podczas tych mistrzostw nie brakowało.
Witam serdecznie. Chciałoby się powiedzieć, chwilę trwa i 3 dekoracje w przeciągu niecałej godziny. Tak, wszystkie już się zakończyły. Najpierw Adam Kszczot, wyraźnie wzruszony, dziękował polskim kibicom za to, że są. Powiedział, że to on stara się spełniać życzenia kibiców, ale kibice będąc tutaj spełniają jego marzenia. No i później dekoracja Justyny Święty, która w przeciągu dosłownie pół godziny 2 razy schodziła na podium razem z naszą złotą sztafetą 4x400 metrów. To był prawdziwy Mazurek Dąbrowskiego. Tak, to nie była żadna parodia hymnu, jak to miało miejsce w przypadku hymnu przy dekoracji Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajska. Pięknie wybrzmiał dzisiaj Mazurek Dąbrowskiego, śpiewany przez licznie zgromadzonych tutaj Polaków, którzy opanowali tę strefę medalową tutaj w centrum Berlina. No i Patrycja Wyciszkiewicz, poznanianka pochodząca ze Śremu, podopieczna trenera Edwarda Motyla, który tutaj jest. Miałem okazję chwilę porozmawiać z panem trenerem Edwardem Motylem, pogratulowałem mu tego sukcesu. Razem cieszyliśmy się z sukcesu Patrycji Wyciszkiewicz. Dosłownie 20 metrów obok mnie jeszcze dziewczyny wręczają autografy kibicom, oblegane są. Także one są tutaj dzisiaj głównymi gwiazdami popołudnia.
Ale niewykluczone, że kolejne polskie gwiazdy będą dzisiaj błyszczały na Stadionie Olimpijskim w Berlinie i odbiorą kolejne medale, dlatego że są szanse medalowe także na dzisiejszą, ostatnią finałową serię.
O godzinie 19:10 start konkursu o skoku o tyczce. Wtedy rozpocznie się ostatnia sesja popołudniowa, ostatnia sesja w ogóle tych mistrzostw. Polska ma kilka szans medalowych. Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski będą walczyć m.in. z Renault Lawilleni właśnie w tym konkursie skoku otyczce, ale także Anita Włodarczyk, także Joanna Fiodorow z AZS-u Poznań. To są te najpoważniejsze szanse medalowe. Także Sofia Enaui, która pobiegnie na 1500 metrów. Polska drużyna jest wciąż na pierwszym miejscu w klasyfikacji medalowej. Ma 6 złotych medali. To się liczy najbardziej, bo to w pierwszej kolejności jest brane pod uwagę. 6 złotych medali Polska, 5 Niemcy i 4 Wielka Brytania. Kto może zająć ostatecznie to pierwsze miejsce? No, rozstrzygnie się to za kilka godzin, ale myślę, że Polska będzie walczyć głównie z Wielką Brytanią. Tak analizowałem sobie te starty wieczorne. To Niemcy nie mają raczej wielu faworytów. Raczej myślę, że to Brytyjczycy są tutaj głównie upatrywani jako ci rywale Polaków, bo przecież na 1500 metrów pobiegnie Laura Moore, pobiegnie także Laura Wellington czy Elish McColagan na 5000 metrów. To są bardzo poważne zawodniczki. Czy sztafeta także 4 razy 100 metrów mężczyzn jako jedyna biegająca w tym sezonie poniżej 38 sekund. Walka na pewno będzie do końca zażarta. Od godziny 19:10 wszystko się zacznie rozstrzygać.
Czy Anita Włodarczyk ma dzisiaj rywalkę, czy to właściwie będzie popis jednej aktorki?
No patrząc na wyniki, wydaje się, że Anita Włodarczyk jest tutaj poza zasięgiem wszystkich zawodniczek, rekordziska świata. Anita Włodarczyk, te eliminacje nie szły tak po jej myśli. Dopiero w drugiej próbie ten wynik eliminacyjny osiągnęła. Inaczej niż Joanna Fiodorow, która już w pierwszym rzucie pokonała granicę 70 metrów. No ale Anita to jest zawodniczka tak utytułowana, tak klasowa, że dla niej rzucanie w okolicach 80 metrów jest codziennością, a dla tych zawodniczek, z którymi rywalizuje, to jest na razie próg nieosiągalny.
O godzinie 19:30 rozpocznie się finał rzutu młotem kobiet. Od 19:10 seria wieczorna z konkursem skoku o tyczce. Dziś także sztafety. 4 razy 100 metrów kobiet i mężczyzn. Tak jak Sebastian mówił, liczymy na Sofię Enaui w biegu na 1000 metrów. Dziękujemy bardzo za ten meldunek z Berlina. Miejmy nadzieję, że te informacje ze Stadionu Olimpijskiego nadal będą napływały do nas bardzo dobre. Na zegarze 22 minuty po godzinie 17:00 audycja w sportowym rytmie. Na antenie Radia Poznań doliczony czas gry meczu Ekstraklasy. Piast Gliwice przegrywa z Legią Warszawa 1-2. To spotkanie jeszcze trwa. Trzecia doliczona minuta z 5. Natomiast już za chwilę po piosence będziemy mówić o dwóch imprezach, które w ten weekend rozgrywane były w stolicy Wielkopolski. To kolejna runda motocyklowych Mistrzostw Polski na torze Poznań oraz Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów w kajakarstwie na poznańskiej Malcie. Ale to po piosence.
To the ceiling.
More money.
Cállate la boca, let me finish.
More money.
Every day I'm alive, I make a killing.
Let's get it.
Yeah, I swear I'ma get it.
Yo quiero dinero.
Talking bilingual. I should be cuffed though, cause I don't do singles. In love with the money, so no need to mingle. Just back it up. Hot talk, yeah, back it up. Holla at that if you acting up. You ain't got that, you can't sit with us. Yeah. Design the frames, make you double take. Man in Indy on a double day. Grand just hit me, said he on the way.
Look, they gon' do what I say, so Cardi B and J-Lo talk behind my back, but never up in my face, though. I just want my money, chips, guac, and queso. Y'all can kiss my ass, dame un beso. From any kind of drip in the sauna, I got the juice, no Tropicana. I got the box that got the most flavor, big fat cat like in the bodega. Still making money moves, tell me what you think. Merengue to the money, bachata to the bank. I fess it up, I'm nice sofrito. I need my money.
necesito. I told ya, I'm Chef Selena. I'll back hand a bitch like Serena. We need the drop, run up in your spot. Put it to your head like, give me what you got. Two bad bitches that came from the Bronx. Cardi from the pole and Jenny from the block. The D little D
dinero.
I just want the D little D dinero. I just want the D little D dinero.
Yo quiero, yo quiero dinero.
Trwają mecze żużlowe. W pierwszej lidze już 3 spotkania. W sumie się zakończyły. Trwa spotkanie z udziałem wielkopolskich drużyn. Derby w Pile. Polonia przegrywa ze Startem Gniezno 15-21. W meczach zakończonych Motor Lublin przegrał z Wybrzeżem Gdańsk 42-48. Wanda Kraków zremisowała z Lokomotywem Dałga w Pils 45-45. Wczoraj Orzeł Łódź przegrał z Rowem Rybnik 41-49. W drugiej lidze trwa spotkanie w Krośnie. KSM przegrywa z Ostrowią 24-30. Skoro żużel, skoro o motocyklach, to teraz tor żużlowy zmienimy na tor asfaltowy i przeniesiemy się na tor Poznań, gdzie przez ten weekend rozgrywane były wyścigowe motocyklowe Mistrzostwa Polski.
Ostatnia runda w Polsce, przed nami jeszcze dwie rundy zagraniczne na Oschersleben i na Red Bullu.
Dariusz Marszałek, dyrektor zawodów.
Ale w tym razem w Polsce to już ostatnie zmagania. Mamy 150 zawodników, mamy zawodników również z zagranicy, klasyki 50GP, czyli motocykle, które kiedyś ścigały się w Grand Prix. Naprawdę ciekawe rzeczy się dzieją dzisiaj w Poznaniu.
No i pada deszcz.
Nie jest to nieprzewidywalne, tym bardziej, że mamy sucho, mokro i warunki zmienne, ciężko dobrać opony, ciężko też nam się sędziuje, no ale taki sport. Przeważnie każdy kręci na maksa, natomiast oczywiście na oponach deszczowych w deszczu zawodnicy jadą około 20 sekund wolniej. No, nie da się pojechać tak samo szybko jak na klejącej gumie.
Ależ to było fantastyczne. 41 tysięcznych, no ludzie kochani, to był finisz. Brawo Stranek, brawo Jaku Kolek.
Klasa Superstock 600, Szymon Strankowski najlepszy w deszczowym wyścigu na torze Poznań i trzeba przyznać, że ten deszcz może nie był kluczowy, ale miał wpływ na to, co się dzisiaj działo.
Tak, oczywiście miał bardzo duże znaczenie, ale no co, udało mi się wygrać. W sumie przez 3/4 wyścigu jechałem drugi, bo na pierwszym okrążeniu zrobiłem błąd, wyjechałem w trawę, więc musiałem odrabiać straty, ale później cały czas jechałem za Kubą, także kontrolowałem sytuację, bo wiedziałem, gdzie jestem mocniejszy, a w sumie to wszędzie byłem mocniejszy. Nie zbliżając oczywiście nikomu. Co no, no udało się wygrać. Ostatni zakręt troszeczkę opóźniłem hamowanie, troszeczkę mnie wyniosło. Jakub to troszeczkę wykorzystał, bo zacieśnił. No i dlatego była taka bardzo mała różnica na mecie. Chociaż w sumie udało mi się wygrać przez to, że z czwartego biegu zredukowałem na trzeci. Wtedy moment i moc motocykla jest większa, a nie oszukujmy się, że na deszczu jedzie się bardzo ostrożnie. Te obroty silnika w sumie nie można jeździć na wysokich, bo wtedy jest bardzo duża kompresja silnika i bardzo łatwo jest o uślizg. A jak się jedzie na tych mniejszych obrotach, to ten motocykl jest taki stłumiony i wtedy łatwiej jest po prostu no, utrzymać się tak naprawdę na torze, no bo na deszczu to jest loteria.
Walka będzie trwała dalej?
No oczywiście. Ja rękawic nie składam. Bardzo proszę o trzymanie kciuku i żeby mi się udało obronić ten tytuł mistrza Polski.
Klasa Supersport 600 i zwycięzca Mikołaj Budzyński. Przez większość część dystansu prowadził Sebastian Zieliński. Trzeba było przypuścić ten decydujący atak. Jak to wyglądało?
Trafiłem na mojego kolegę Zielińskiego gdzieś w połowie toru Poznań. Nie spodziewałem się, że go spotkam. Widziałem, że jego tempo było dużo, dużo niższe niż wcześniej, kiedy mnie wyprzedził. Oddalił się ode mnie. Po prostu zaatakowałem. Wyprzedziłem, patrzyłem za siebie, nie widziałem go, ze spokojem w głowie przejechałem przez metę i ukończyłem na pierwszym miejscu, jestem bardzo zadowolony.
Nie ma ryzyka, nie ma zabawy, nie ma zwycięstwa.
Dokładnie tak, zgadzam się z tym. Jest mi przykro, że mój kolega Klot nie dojechał do mety. Widziałem, że 2 razy upadł podczas wyścigu.
Pada deszcz i to zawsze utrudnia troszeczkę rywalizację.
Przyznam, że tutaj na naszym torze w Polsce, kiedy pada deszcz, jest naprawdę, naprawdę ślisko. Warunki są dość ciężkie do jazdy szybkiej. By utrzymać dość wysokie tempo, trzeba uważać, trzeba zachować zimną krew.
Namieszałeś trochę w punktacji mistrzostw Polski, wygrywając z liderem.
Zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze mamy jednak 2 rundy przed sobą. Zobaczymy, co się stanie.
Tak było na torze Poznań, a teraz zobaczymy, jak było na torach kajakowych w ten weekend na Malcie. Rozgrywana była Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w kajakarstwie i także Mistrzostwa Polski Juniorów. Dawid Cytrowski wybrał się na te zawody.
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych na poznańskiej Malcie w kajakarstwie to także część Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich. Prezes Wielkopolskiego Związku Kajakowego Ireneusz Pracharczyk.
Razem na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów mamy ponad 500 uczestników, 60 ponad klubów w Polsce. Myślę, że my jako Wielkopolska też będziemy tutaj główne role spełniać i główne medale zdobywać i myślę, że jesteśmy czołówką w Polsce w tych rocznikach, nie tylko, i my będziemy się cieszyć z każdego medalu, z każdego zajętego miejsca przez naszych wielkopolskich zawodników.
Kibice w Wielkopolsce doskonale wiedzą, czym jest Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, bo w naszym regionie jeszcze nie tak dawno temu odbywała się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych. Tutaj mamy część olimpiady w sportach letnich, a Poznań tak gościnnie trochę przygarnął kajakarzy.
Może nie tyle gościnnie, na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego przy współpracy ze Śląską Federacją Sportu przejęliśmy tą imprezę kajakarstwo klasyczne i myślę, że jako organizator Wielkopolski Związek Kajakowy, no spełniliśmy wszystkie wymogi, jakie Śląsk nam postawił, łącznie z ceremonią otwarcia.
Ceremonia dekoracji wyścigu K4 1000 metrów juniorów młodszych. Miejsce drugie i srebrne medale. Seweryn Kijewski, Dusty Malinowski, Filip Maliński, Kornel Wąsowicz, AZS ABF Poznań.
No było ciężko, konkurenci naprawdę mocni. No
myślę, że dobrze nam poszło, dobrze byliśmy przygotowani, dobrze nas trener przygotował. Zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Mogło być lepiej, mogło być gorzej.
No na starcie wszystkie trzy osady, które całe podium wyszło na sam początek i tak szło przez cały bieg, ale pod koniec zaczęło się dopiero zmieniać, bo cały bieg jechaliśmy trzeci.
Radość czy ze srebra, czy jednak lekki niedosyt z tego, że nie udało się wygrać?
Radość. Pod koniec jeszcze chyba na ostatnich 100 metrach płynęliśmy trzeci, to mieli pół łódki przewagi, a na ostatnich tych 100 metrach wyprzedziliśmy przeciwników i koniliśmy pierwszą osadę.
A ZTZ AWF Poznań, w tych barwach pływacie, a od jak dawna trenujecie?
W takim składzie od roku. Ostatni rok trenowaliśmy w takim ustawieniu.
Myślę, że ta osada będzie miała swoją przyszłość, że warto.
Zawodom na poznańskiej Malcie przygląda się także prezes Polskiego Związku Kajakowego Tadeusz Wróblewski. Panie prezesie, jak tutaj wrażenia? Rosną młode pokolenia zdolnych następców tych mistrzów, takich jak chociażby Marta Walczykiewicz?
Olimpiada Młodzieży, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży jest takim etapem w rozwoju każdego zawodnika. Oczywiście z dużym zainteresowaniem na to patrzymy, dlatego że jest to zaplecze przyszłych kadr reprezentacyjnych na kolejne Igrzyska Olimpijskie. Oczywiście na Tokio to chyba nie, ale już o kolejnych Igrzyskach w Paryżu 2024 można marzyć. Przyjechali dyrektorzy szkół mistrzostwa sportowego, dokonują też tutaj naboru do szkół mistrzostwa sportowego. Mamy tych szkół w Polsce 5, a więc młodzież uzdolniona ma możliwość nauki i doskonalenia swojej klasy sportowej. A przede wszystkim, no mówmy sobie szczerze, raz na rok rywalizacja jest również pomiędzy klubami sportowymi, pomiędzy trenerami i bardzo ładnie to wygląda.
Gratulujemy, dziękujemy!
Si tu l'as, elle a, elle a.
Za 25 minut godzina 18, za 25 minut mecz czwartej kolejki Lotto Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Zagłębiem Sosnowiec. Za chwilę połączymy się po raz pierwszy ze stadionem przy Bułgarskiej, by wysłuchać przedmeczowego meldunku naszych sprawozdawców, ale najpierw wrócimy jeszcze do czwartkowych wydarzeń, bo jesteśmy pomiędzy dwoma meczami Lecha Poznań w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Przypomnę, że kolejarz swoje spotkanie przegrał w czwartek na wyjeździe z belgijskim KRC Henk 0-2. Rewanż w najbliższy czwartek o 20:15 na stadionie przy Bułgarskiej z kibicami, to bardzo ważne. Natomiast no niestety nie da się ukryć, że różnica poziomów była widoczna podczas tego pierwszego spotkania. Jesteśmy ciekawi, czy uda się to zniwelować w spotkaniu rewanżowym. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedział Maciej Orłowski. Dobrze z kolegami z defensywy spisywał się w tydzień temu w ligowym meczu ze Śląskiem. Dobry początek tego spotkania mieli, łapiąc rywali na spalonym, ale później troszeczkę się to wszystko posypało.
Kilka razy udało się złapać przeciwnika na spalonym, ale widać, że przeciwnik nas przeanalizował, wiedział, że tak gramy i często ruchy z drugiej linii powodowały to, że było zamieszanie u nas w defensywie. No i widać, że to też dobry zespół, który potrafi grać w piłkę i nie było tak łatwo na pewno.
Jakbyśmy wstawili Henk do polskiej ligi, to byłoby widać, że walczy o najwyższe cele.
Myślę, że był głównym faworytem do zwycięstwa w naszej lidze, bo piłkarsko bardzo dobry zespół, widać było, że potrafią grać w piłkę, że mają zawodników, którzy kosztują parę milionów i że po prostu to jest dobry zespół.
Dla ciebie taki mecz to jest też zbieranie doświadczenia, bo trzeba przyznać, że jeszcze niedawno z innymi przeciwnikami musiałeś rywalizować, a tutaj było z kim powalczyć.
No zdecydowanie dla mnie to jest ciężka przeprawa na pewno. Jest to dla mnie weryfikacja, jaki poziom mogę prezentować, ile mi jeszcze brakuje, żeby po prostu złapać odpowiednią jakość i żeby dawać zespołowi jak najwięcej. No ale tak jak pan mówi, to jest dla mnie jakieś doświadczenie i mam nadzieję, że w przyszłości to zaprocentuje.
Jeśli chodzi o ten mecz, to chyba dobrze, że to się skończyło 0-2, bo mogło być wyżej.
No tak, Genk miał poprzeczkę, mieli słupek, kilka sytuacji, które Jasmin wybronił, więc mogło to się zakończyć dużo wyżej, ale też mogliśmy strzelić jedną, czy po stałym fragmencie, czy Kamil, gdyby może przyjął, uderzył. Różnie mogłoby się to skończyć. Szkoda, że nie strzeliliśmy tej jednej, takiej chociaż kontaktowej, czasami może przypadkowej bramki, która by nam na pewno dużo więcej dała w rewanżu.
Będzie łatwiej w meczu rewanżowym?
No jeśli zagramy lepiej, na pewno będzie łatwiej. Wiesz, też, że będą nasi kibice, to na pewno też będzie dla nas wsparciem i 2-0. No, różne rzeczy dzieją się w piłce i wszystko jest jeszcze do odrobienia. Wiadomo, że po dzisiejszym meczu ciężko być optymistą, ale my w siebie wierzymy i wszystko, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe.
To Kamil Jóźwiak, a wcześniej Maciej Orłowski, młodzi piłkarze poznańskiego Lecha. O 20:15 w czwartek to spotkanie, także transmisja na naszej antenie. I mamy szybciutki konkursik do wygrania bilet dwuosobowy na to spotkanie. Radio Poznań, odpowiedź na pytanie oraz swoje imię i nazwisko. Takiego SMS-a wysyłamy na numer 71601, a pytanie brzmi: kto strzelił w tym sezonie pierwszego gola dla Lecha w europejskich pucharach w kwalifikacjach Ligi Europy? Kto w tym sezonie strzelił pierwszego gola dla Lecha w kwalifikacjach Ligi Europy? 71601, Radio Poznań. Znam odpowiedź na pytanie oraz swoje imię i nazwisko. Czekam na SMS-y. Wygra pierwszy z poprawną odpowiedzią. Podwójny bilet na czwartkowe spotkanie, ale jesteśmy już przy dzisiejszym meczu, który rozpocznie się o godzinie 18 na stadionie przy Bułgarskiej. Widzów nie ma, ale są dziennikarze, są nasi sprawozdawcy. Krzysztof Ratajczak, Dawid Cytrowski. Podejrzewam, że są też piłkarze i wy już znacie skład, w jakim zespoły dzisiaj zagrają.
Witamy serdecznie ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Rzeczywiście są piłkarze, którzy prowadzą intensywną rozgrzewkę i po jednej, i po drugiej stronie boiska i zawodnicy Lecha Poznań i Zagłębia Sosnowiec przygotowują się do pierwszego gwizdka sędziego Wojciecha Mycia, najmłodszego arbitra w polskiej ekstraklasie, który poprowadzi to spotkanie. I rzeczywiście nie jest tajemnicą, że my już znamy składy. Znowu troszeczkę, jeśli chodzi o kolejorza, Dawid, mamy trochę rotacji.
No to trudno się dziwić, trener Iwan Dziurdziewicz pewnie część zawodników oszczędza przed tym czwartkowym rewanżem z drużyną Racingu Henga. Jak ta wyjściowa jedenastka prezentuje się dzisiaj? W bramce Jaśmin Burić, dalej w obronie Rafał Janicki, Nikola Wujadinowicz, Vernon De Marco, Kamil Jóźwiak, Tomasz Cywka, Pedro Tiba, Piotr Tomasik, Maciej Makuszewski, Paweł Tomczyk i João Amaral. Faktycznie jest trochę zmian. Taka pierwsza, która od razu rzuca się w oczy, no to posadzenie na ławce rezerwowych Duńczyka Krystiana Getkiera. Dzisiaj tym najbardziej wysuniętym napastnikiem w drużynie drużynie trenera Iwana Dziurdziewicza będzie Paweł Tomczyk. Za jego plecami biegać będą Amaral i także Makuszewski. Jesteśmy ciekawi, jak to trio ofensywne będzie się prezentować.
No mnie podoba się to ustawienie piłkarzy poznańskiego Lecha i tak nie do końca wykluczałbym, że to nie jest takie malutkie jednak przygotowanie pod ten rewanż, bo to jest wariant ofensywny. Mnie cieszy powrót do składu także na to ligowe spotkanie tego, który musiał pauzować w pucharowym spotkaniu na stadionie w Genk, czyli Pedro Tibe. Wiadomo, jak on potrafi jakość piłkarską wnieść do drużyny kolejorza. Jest także wyjściowy 11 jego rodak João Amaral. No i Paweł Tomczyk dostaje od pierwszego gwizdka swoją szansę. Dużo, dużo takiego pozytywnego zamieszania zrobił swoim wejściem. Miał nawet szansę na zdobycie gola. Troszkę na tym ubolewał, że nie trafił do siatki w tym ligowym meczu we Wrocławiu ze Śląskiem, ale sądzę, że no po takim troszkę nieudanym wejściu w jednym ze spotkań przebułgarskich teraz Tomczyk dostanie nieco dłuższą szansę. No i kto wie, może on dzisiaj na Zagłębie Sosnowiec jest absolutnie odpowiednim napastnikiem.
Na jedno nazwisko na ławce rezerwowych myślę powinniśmy zwrócić uwagę. Właśnie Dioni Wialba to zawodnik, który w Lechu nie rozegrał jeszcze żadnej minuty. Mówił trener Iwan Dziurdziewicz, że nie jest jeszcze do końca gotowy do gry, że jeszcze ten proces jego aklimatyzacji, przygotowania fizycznego trwa. No ale niewykluczone, że dzisiaj wreszcie będzie miał szansę zadebiutować. Nie pokaże się poznańskiej publiczności, bo tak jak wspominaliśmy, dzisiaj stadion pusty, no ale być może pokaże się sztabowi szkoleniowemu. No i zobaczymy, jak ten debiut Hiszpana, o ile oczywiście wejdzie na boisko, będzie wyglądał. Przedstawmy jeszcze skład Zagłębia Sosnowiec. W bramce Dawid Kudła, dalej w obronie Michel Heinlot, Arkadiusz Jędrych, Piotr Polczak, Nuno Maleiro, Konrad Wrzesiński, Adam Kokoszka, Bartłomiej Babiarz, Tomasz Nowak, Żarko Udowicic i Wamara Sanogo. Dwie zmiany w porównaniu z ostatnim spotkaniem z Pogonią Szczecin. To ostatnie spotkanie w wykonaniu Zagłębia Sosnowiec właśnie z Pogonią, wygrane 3-0, no ale ten, kto oglądał to spotkanie, wie doskonale, że wcale sosnowiczanie aż takiej przewagi, na jaką wskazywałby wynik, to nie mieli, więc zobaczymy, jak zaprezentują się dzisiaj przy bułgarskiej.
Największe zmartwienie trenera Dariusza Dudka, który zasiada, jest pierwszym szkoleniowcem drużyny Zagłębia Sosnowiec, który po 11 latach znowu wraca na piłkarskie salony do naszej ekstraklasy, było to, że na to spotkanie nie mógł przyjechać jego brat, zdecydowanie bardziej piłkarsko znany Jerzy Dudek, który ponoć jest dla pana Dariusza takim pozytywnym talizmanem. Jeśli Jerzy Dudek jest na stadionie, to Zagłębie wygrywa, powiedział Dariusz Dudek. Nie ma go tutaj, no więc domyślcie się państwo sami, jakiego wyniku spodziewamy się dzisiaj przy bułgarskiej. Tyle tego pierwszego meldunku tutaj ze stadionu w Poznaniu. Mecz Lech Poznań kontra Zagłębie Sosnowiec rozpocznie się punktualnie o 18.
Dziękujemy za ten meldunek. Połączymy się oczywiście z naszymi sprawozdawcami, gdy mecz się będzie rozpoczynał. Lech Poznań gra o lidera po 4 kolejkach, dlatego że dotychczasowy lider Piast Gliwice swoje spotkanie z Legią Warszawa przegrał 1-3. Zakończone to spotkanie. W pozostałych meczach tej kolejki Ark Gdynia zremisowała z Górnikiem Zabrze 1-1. Lechia Gdańsk wygrała z Miedzią Legnica 2-0. Pogoń Szczecin zremisowała z Krakowią 1-1. Wisła Kraków zremisowała z Wisłą Płock 1-1. Dzisiaj o 18 także mecz Zagłębia Lubin z Jagiellonią Białystok, a jutro mecz Korony Kielce ze Śląskiem Wrocław. Jutro o godzinie 18 to spotkanie. Sprawdźmy jeszcze, czy mamy już SMS-a z poprawną odpowiedzią. O, nie jednego. Na pytanie, kto strzelił pierwszego gola dla Lecha w rozgrywkach europejskich w tym sezonie, to oczywiście Krystian Gytkier, a na spotkanie rewanżowe w czwartek na 20.15 na Stadion Przybułgarski z osobą towarzyszącą wybierze się pan Witek Garbarek. Panie Witku, gratulujemy. Za chwilę do pana SMS popłynie z odpowiedzią, jak też trafią do pana bilety, jak zostaną nabite. Przypomnę, karty kibica trzeba mieć, by brać udział w naszych konkursach. Do Lecha Poznań wrócimy o 18, gdy rozpocznie się mecz z Zagłębiem Sosnowiec, a teraz o Warcie Poznań, bo ta, mimo że ma problemy organizacyjne, nie ma właściwie stadionu gotowego do gry w rozgrywkach pierwszoligowych, to sportowo bez zarzutu. Zieloni spisują się bardzo dobrze i wczoraj wygrali wyjazdowe spotkanie z Puszczą Niepołomice 1-0, a bramkę w 84 minucie strzelił Krzysztof Biegański. Posłuchajmy, co tuż po tym spotkaniu powiedział drugi trener Zielonych, Adam Szałach.
Wiedzieliśmy, jaki charakter to spotkanie może mieć. Uczulaliśmy naszych zawodników, że będzie to prawdopodobnie kwestia, kto tych błędów popełni. Kończy się to minimalną zdobyczą bramkową z jednej czy z drugiej strony. No i byliśmy cierpliwi, broniliśmy, mieliśmy opracowane pewne możliwości wyjścia do szybkiego kontrataku i pod koniec meczu w 84 minucie Nikodem Fedosewicz urwał się lewą stroną, wygrał pojedynek 1-1, dośrodkował. Myślę, że delikatny błąd bramkarza, któremu wyślizgnęła się piłka z rąk i i Krzysiu Biegański był gdzie być powinien i dopełnił formalności. Broniliśmy tego wyniku do końca i co by tu dużo powiedzieć, no wywozimy bardzo cenne 3 punkty i niezwykle się z tego cieszymy.
Krzysztof Biegański właściwie miał stracony ubiegły sezon, gdy wywalczyliście awans do pierwszej ligi z powodu kontuzji. Grał mało, a teraz w drugim meczu z rzędu zapewnia 3 punkty. To chyba widać głód gry tego zawodnika.
Tak, tak, to prawda. Dużo, dużo z Krzysztofem też rozmawialiśmy. Wiemy, jak ciężkie chwile przechodzi w zeszłym sezonie, ile czasu, ile determinacji go kosztował powrót po tej kontuzji, powrót do pełnej sprawności. No cieszymy się razem z nim, że w taki sposób wrócił, bardzo dobrze przepracował okres przygotowawczy, no i teraz wychodzą tego efekty, ale ja chciałbym cały zespół pochwalić, bo naprawdę nawet ci zawodnicy, którzy wchodzili w końcowych minutach meczu, nie mieli za dużo jakby minut do wykazania, to naprawdę podjęli rękawice i no, jesteśmy zespołem, to pokazujemy po raz kolejny i naprawdę nie znamy, nie chcemy znać swoich granic i chcemy iść cały czas do przodu.
Warta, 3 spotkania, 1 remis, 2 zwycięstwa, bez porażki. Można powiedzieć, że otwarcie sezonu po powrocie do pierwszej ligi?
Myślę, że satysfakcjonujące, to na pewno jest. Robimy swoje i naprawdę skupiamy się tylko na bieżącym meczu i przykładamy do tego serducho i naprawdę dużo pracujemy też w tygodniu, żeby jak najlepiej się do takich spotkań przygotować.
Warta wczoraj wygrała w Niepołomicy z Puszczą 1-0. W pozostałych meczach Bytowia przegrała ze Stalą Mielec 1-2. Podbeskidzie zremisowało z Garbarnią Kraków 0-0. ŁKS Łódź wygrał ze Stomilem Olsztyn 1-0. GKS Tychy pokonał Brukbet Termalikę Nieciecza 2-1. Sandecja w Nowym Sączu wygrała z GKS-em Katowice 1-0. Wigry Suwałki przegrały z Chrobrym Głogów 0-1. Raków Częstochowa wygrał z Odrą Opole 1-0, a GKS Jastrzębie zremisował z Chojniczanką 0-0. W tabeli po 7 punktów mają Raków Częstochowa, Bytowia, Warta Poznań, ŁKS Łódź i Odra Opole. Te drużyny zajmują pierwszych 5 miejsc, ale oprócz Warty wszystkie zespoły zagrały 4 spotkania, a Warta w pierwszej kolejce ze Stomilem w Olsztynie nie zagrała, ma 1 spotkanie mniej, a tyle samo punktów, co pozostałe prowadzące zespoły. Nie wiadomo jeszcze, czy w sobotę odbędzie się spotkanie Zielonych z Bytowią w Ogródku, czy może przy Drodze Dębińskiej, czy w Grodzisku Wielkopolskim, czy mecz zostanie przełożony. Jak wiadomo, te problemy z wojskiem cały czas trwają. Jest szansa, że w weekend odbędzie się spotkanie Warty z Bytowią, ale potwierdzenia 100% jeszcze nie mamy. Czekamy, jak tylko będziemy wiedzieli, oczywiście w naszych sportowych audycjach będziemy Państwa informowali. Piłkarska trzecia liga, grupa druga rozpoczęła rozgrywki, czyli ta grupa, w której występują wielkopolskie zespoły. Oto rezultaty pierwszej kolejki. Wieżyca Pelplin przegrała z Jarotą z Jarocina 0-1. Świdzik-Kolwin wygrał z Górnikiem Konin 1-0. W Daświecie wygrała z Chemikiem Bydgoszcz 1-0. Kotwica Kołobrzeg wygrała z Rezerwami Pogoni Szczecin 1-0. Radunia Stężyca pokonała Gwardię Koszalin 2-1. Bałtyk Gdynia zremisował z Polonią Środa Wielkopolska 0-1. Bałtyk Koszalin przegrał z Rezerwami Lecha Poznań 0-2. Kapy Starogard Gdański pokonał Sokół Kleczew 4-1. Derbowe spotkanie z udziałem Beniaminka trzeciej ligi Mieszka Gniezno z KKS-em Kalisz odbyło się wczoraj w Gnieźnie. I na tym spotkaniu Mieszka z KKS-em był Krzysztof Ratajczak. Posłuchajmy.
I w tym momencie pan Eliasz Pawlak zakończył spotkanie inaugurujące nowy sezon w rozgrywkach trzeciej ligi. Zespół Mieszka Gniezno remisuje z KKS-em Kalisz 1-1. Bramkę w pierwszej połowie dla gospodarzy zdobył Radosław Mikołajczak. Wyrównał w drugiej odsłonie Mateusz Żebrowski.
Piotr Moracki, KKS Kalisz. Panie trenerze, 1-1. Większość trenerów w takich sytuacjach mówi chyba szanować ten punkt, czy trochę jednak żal, bo wydawało się, że to wy macie dominację na boisku.
Tak, no tych sytuacji było sporo, zwłaszcza w pierwszej połowie. Szkoda straconej bramki po rzucie wolnym, bo trochę to nam pokrzyżowało krzyki. Wcześniej my mieliśmy ze 2-3 sytuacje, które powinniśmy wykorzystać. Musimy takie rzeczy strzelać. No niestety, mecz się trochę skomplikował. W drugiej połowie bardzo chcieliśmy to odrobić. Udało nam się. No i szkoda, bo już potem jakichś takich mega klarownych sytuacji nie było. Ale no, koniec końców, z perspektywy przebiegu meczu, no tak jak pan powiedział, trzeba to uszanować, ale niedosyt jest spory, bo przyjechaliśmy po pełną pulę.
Trener piłkarzy Mieszka Gniezno, Mariusz Bekas, 1-1. Jak na Beniaminka, to brzmi nieźle, choć gdy się prowadzi od 36 minuty do 83, 1-0, to pewnie trochę żal.
Na pewno mamy niedosyt, bo mogliśmy zdobyć jeszcze przynajmniej 1 czy 2 bramki z kontrataków, ale nie udało nam się ich sfinalizować. Ale też trzeba też stwierdzić, że duży udział w tym sukcesie ma nasz dzisiaj bramkarz, bo bardzo dobrze bronił i obronił też kilka sytuacji, które Kalisz wykreował. Myślę, że 2 rannych, nikt nie zabity po tym meczu, można tak powiedzieć.
Niezbyt szeroko uśmiechnięta mina bramkarza Wiktora Beśki, ale panie Wiktorze, pan był jednym z bohaterem tego spotkania.
No bohaterem, nie bohaterem, no KKS dużo miał sytuacji, tak. Obroniłem parę piłek, ale nic to nie przyniosło rezultatu, bo i tak na końcu strzeli nam bramkę 1-1. Żałujemy bardzo, no pracowaliśmy na to cały okres przygotowawczy, chcieliśmy wygrać ten mecz, no ale cóż, nie udało się, szanujmy 1 punkt,
kapitan drużyny KKS-u Kalisz Mateusz Gablik. Panie Mateuszu, 1-1 w tym meczu z gnieźnińskim Beniaminkiem.
Widzieliśmy, że czwartą ligę zespół z Gniezna przeszedł praktycznie bez żadnej porażki. Otrzymaliśmy dłużej przy piłce, ale myślę, że remis sprawiedliwy był. No, w pierwszej połowie powinno być odwrotnie, 0-1 dla nas. Niestety stały fragment, głupi faul. Taka jest piłka, jak się nie strzela, to przeciwnik i dośrodkowanie jedno i przegrywamy 1-0 do przerwy. W przerwie powiedzieliśmy sobie, że jeszcze nic straconego, że mamy potencjał w drużynie, że na pewno uda nam się chociaż zdobyć ten punkt.
Kibice Mieszka Gniezna na pewno zapamiętają tego gola z 36 minuty Radosław Mikołajczak po kapitalnym dośrodkowaniu z rzutu wolnego. Było 1-0 dość długo. Pewnie radość jest, ale punkt widziałem po twarzach kolegów nie do końca zadowoleni.
No nie do końca. Zawsze tak jest, że jak się prowadzi, się traci tą bramkę na wyrównanie w końcówce, no to gdzieś tam ten niedosyt pozostaje. Szkoda, chociaż z przebiegu gry myślę, że remis zasłużony. Chociaż ten takich klarownych sytuacji, jeśli mamy być szczerzy, to ta Kalisja chyba stworzyła sobie trochę więcej. Tutaj ukłony dla naszego bramkarza. Wiktor stanął na wysokości zadania i wybronił nam kilka takich piłek, więc myślę, że tutaj najbardziej on jest bohaterem tego meczu. Nic, trudno, szkoda, niedosyt jest, ale ten punkt myślę, że doceniamy i jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, bo zacząć od chociaż remisu, no to zawsze to jakiś punkt na początek, także jesteśmy pozytywnie nastawieni po tym meczu, wyciągniemy wnioski, bo ta druga połowa trochę gdzieś tam się rozjechaliśmy. Nie wiem, z czego to wynikało, będzie na pewno analiza. Będziemy starali się to poprawić.
Potrafi się pan znakomicie znaleźć w polu karnym, bo to dochodzenie do piłek w gąszczu wyższych obrońców, nie ma co ukrywać, to jest dobre.
Paradoksalnie, no to jest moja trzecia bramka dla Mieszka, od kiedy tutaj jestem, i trzecia z głowy, chociaż jestem chyba może nie najniższy, bo Marcin Trojanowski jest ten centymetr niższy ode mnie.
Za to on dogrywał.
Dogrywał, także też dla niego plus. Udało się, tak? No gdzieś tam ja jestem takim zawodnikiem, że zawsze idę na tą piłkę. W tym meczu się udało, że gdzieś tam 2-3 razy ta piłka gdzieś tam była w moim zasięgu. Raz się udało strzelić, no nieważne z czego, czy z głowy, czy z nogi, no ważne, żeby te bramki strzelać.
Już po premierowym spotkaniu piłkarskiej trzeciej lidze Mieszka Gniezno z KKS-em Kalisz, remis 1-1. Chyba oddech ulgi i zadowolenia, bo też trochę roboty organizacyjne było przed tym spotkaniem i w trakcie spotkania, bo trochę szalała kaliska grupa, ale odetchnął prezes Mieszka, pan Maciej Ciesielski.
Powiem szczerze, mieszane uczucia, ale myślę, że pozytywne. Zremisowaliśmy bardzo wymagający przeciwnik z Kalisza, który jednym z faworytów trzeciej ligi jest od wielu lat w trzeciej lidze. My jako Beniaminek i organizacyjnie myślę, że stanęliśmy na wysokości zadania, pomimo tego, że grupa z Kalisza próbowała nam zakłócić dzisiejsze spotkanie, ale podziękowania się należą i policji, i ochronie, i straży miejskiej. Bez ich pomocy mogłoby się to na pewno źle skończyć. Podziękowania dla naszych kibiców, którzy wsparli drużynę. Mam nadzieję, że kolejne mecze będą zwycięskie.
Chyba taki klimat dla futbolu, przynajmniej tego na trzecioligowym poziomie w Gnieźnie jest, bo tak patrzyłem, rozglądałem się po trybunach. Spokojnie, skromnie przy budyneczku klubowym stał prezydent miasta, wiceprezydent, więc chyba zainteresowanie i wsparcie czujecie.
No nie tylko czujemy, ale namacalnie możemy doświadczyć tego wsparcia i tutaj miasta i partnerów naszych. Od kilku lat rozwijamy struktury piłki nożnej. Piłka nożna w Gnieźnie był pewien taki okres słabszy, ale jest teraz fajny klimat do rozwoju nie tylko piłki nożnej, ale sportu w Gnieźnie. Cieszy nas, że na każdym meczu jest duża grupa kibiców.
Tak pół żartem, pół serio mówiąc, chyba panu nie przeszkadza, że niektórzy na trybunach od czasu do czasu włączają sobie telefony i oglądają to, co dzieje się na torach żużlowych lig na przykład.
W Gnieźnie żużel ma tradycje bardzo duże. My też jesteśmy kibicami żużla, nie konkurujemy między sobą. Jest to, myślę, że współpracujemy szeroko między naszymi klubami. Kibice chodzą i na żużel, i na piłkę nożną, więc to jest fajny klimat, że wspólnie się wspieramy na wszystkich drużynach, na wszystkich meczach. Więc myślę, że piłka nożna może równolegle z żużlem w Gnieźnie istnieć. Nie trzecia liga, mam nadzieję, w przyszłości nas nie ogranicza. Na pewno ten pierwszy sezon jest taki do ogrania, walczymy o najwyższe cele, ale mam nadzieję, że w przyszłości nie skończy się na trzeciej lidze.
No zobaczymy, jak to też będzie wiodło się, jeśli chodzi o piłkę nożną w Gnieźnie. A skoro żużel został wywołany do tablicy 21-15, prowadzenie startu Gnieźno w Pile z Polonią w derbowym spotkaniu pierwszoligowym. Natomiast wracamy do futbolu. Było trzeciej lidze, było pierwszej lidze. Ekstraklasa cały czas się przewija. To teraz czwarta liga piłkarska, bo spotkania drugiej kolejki mamy już za sobą. Centra Ostrów Wielkopolski zremisowała z Krobianką 3-3. Polonia Leszno wygrała z Polonią Kępno 2-0. Ostrowia wygrała z Orkanem Śmiłowo 2-1. Tarnowia w Tarnowie Podgórnym wygrała z KS-em Opatówek 2-0. Obra Kościan przegrała z Kotwicą Kórnik 1-2. Pogoń Nowy Skalmierzyce przegrała z Nielbą Wągrowiec 1-3. Lubuszanin Trzcianka wygrał z Olimpią Koło 4-0. LKS Gołuchów pokonał Unię Swarzędz 3-1. Warta Międzychód przegrała z Sokołem Pniewy 0-2, a Wiktoria Września zremisowała ze Zjednoczonymi Trzemeszno 1-1. Jeszcze w bloku piłkarskim Ekstraklasa Kobieca, gdzie mamy dwa wielkopolskie zespoły. Najpierw przeniesiemy się do Konina, gdzie Medyk wczoraj wygrał z GKS-em Katowice 3-1, dopisując kolejne 3 punkty do tabeli. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu wygranym przez Medyk 3-1 powiedzieli trenerzy obu zespołów GKS-u Katowice Witold Zając i Medyka Konin Roman Jaszczak.
Przyjeżdżaliśmy tu na pewno, bo jak zresztą do każdego meczu, po 3 punkty. Wiadomo, że Medyk Konin jest wielokrotnym mistrzem Polski i widzieliśmy, że nie będzie tu łatwo. Skończyło się wynikiem 3-1. Ja myślę, że tutaj nie będę oceniał na razie gry. Będziemy sobie wszystko analizować, ale myślę, że z perspektywy czasu i z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień nasz zespół będzie na pewno lepiej wyglądał, jeśli chodzi o poziom sportowy. Na pewno czas będzie grał na naszą korzyść i myślę, że będziemy na pewno zdobywać kolejne punkty. Uczymy się tej ligi tak naprawdę, bo mamy wiele zawodniczek w kadrze pierwszego zespołu, dla których ten sezon jest debiutanckim sezonem na poziomie na najwyższym szczeblu rozrywkowym w Polsce. W związku z tym na pewno będziemy chcieli tutaj utrzymać się przede wszystkim. A tak jak mówiłem, już z miesiąca na miesiąc mam nadzieję, że gdzieś tam będziemy zdobywać na tyle punktów, że finalnie gdzieś tam końcem sezonu to miejsce będzie może troszkę lepsze i powalczymy o coś więcej.
Nie uniknę podsumowania dzisiejszego meczu, tak jak pan trener Witold, który robi PR swojemu zespołowi, i powiem dowcipnie, że mój zespół też jest bardzo nowy. Przypomnę, że Medyk pozyskał 5 nowych zawodniczek, z których dzisiaj 4 były na placu. Także jesteśmy drużyną bardzo młodą i będziemy również z meczu na mecz grać coraz lepiej, bo niektóre zawodniczki 5 tygodni temu się poznały i nie grały w naszej polskiej lidze. Powiem tak, to my przespaliśmy pierwszą połowę, bo daliśmy się zaskoczyć determinacji i woli walki przeciwnika. Przeciwnik był bardzo zdeterminowany, waleczny i sprawiał nam do przerwy sporo kłopotów, ponieważ niektórym moim zawodniczkom wydawało się, że można wygrać mecz na stojąco samym doświadczeniem. No niestety w przerwie musieliśmy parę męskich słów wymienić, dawno tego nie robiłem, no, ale myślę, że efekt był, ponieważ w drugiej połowie Medyk zdominował grę, strzeliliśmy kolejną bramkę. Mieliśmy kolejnych mnóstwo sytuacji, także gdyby ten mecz skończył się 5 albo 7-1, myślę, że wtedy ja jako trener byłbym zadowolony i powiedział, że dzisiaj dziewczyny zrealizowały plan w 100%. Kurtuazyjnie powiem, że trzeba szanować każdego przeciwnika i z przebiegu meczu jestem zadowolony z wyniku 3-1 i z 3 punktów zdobytych, bo przecież po to wychodzimy na boisko, aby te 3 punkty zdobyć. Natomiast kilka ciepłych słów o zespole. GKS Katowice, na pewno zespół świetnie ustawiony, dobrze przygotowany motorycznie, bo dziewczyny do końca walczyły. Widać, że to są duże talenty. Życzę powodzenia. Niech naszym przeciwnikom odbierze jak najwięcej punktów.
Tyle trener Roman Jaszczak, trener Medyka Konin. Wcześniej trener GKS-u Katowice Witold Zając. Przypomnę, Medyk wygrał 3-1. 2 bramki dla Medyka zdobyła Dominika Kopińska, a 1 Nikol Kaletka. Drugi wielkopolski zespół w kobiecej ekstralidze to poznańska Polonia Beniaminek, który przegrał wyjazdowe spotkanie z Mitechem Żywiec 3-6. Ale dwukrotnie poznanianki remisowały, doprowadzały do remisu przy stanie 2-2, choć przegrywały 0-2 i jeszcze był remis 3-3. No ale końcówka już należała do pewnie bardziej doświadczonych i mocniejszego zespołu z Żywca. Mitek Żywiec, Polonia Poznań 6-3. Za tydzień derbowe spotkanie w Poznaniu Polonii Poznań z Medykiem Konin w ogródku przy drodze dębińskiej. Dokładna godzina tego meczu nie jest jeszcze znana, to pewnie wszystko zależy od tego, czy w ogródku odbędzie się w najbliższy weekend pierwszoligowe męskie spotkanie Warty Poznań z Bytowią. Jeśli chodzi o kobiecą ekstraklasę, w pozostałych meczach AZS Kraków przegrał z Czarnymi Sosnowiec 0-4. Medyk Konin w meczu, o którym mówiliśmy, wygrał z GKS-em Katowice 3-1. AZS PWSZ Wałbrzych pokonał UKS SMS Łódź 2-1, AZS Wrocław wygrał z Olimpią Szczecin 1-1. Natomiast o Polonii Poznań będziemy jeszcze mówić jutro w sportowej arenie po 22:00 na naszej antenie. Gośćmi w studiu będą prezes klubu Maciej Wąsikiewicz, Michał Waraczyński, trener zespołu, i Karolina Grześkowiak, kapitan drużyny. Polonia Poznań, piłkarki ekstraligowe jutro na żywo w sportowej arenie na antenie Radia Poznań po godzinie 22:00. Zapraszam do słuchania sportowej areny, tym razem o kobiecej piłce nożnej. Zbliża się godzina 18:00. zbliża się spotkanie Lecha Poznań z Zagłębiem Sosnowiec. Czwarta kolejka Ekstraklasy, to jeszcze takim dynamicznym, rytmicznym utworem wprowadzimy się w klimat tego spotkania. Już za chwilę połączymy się z bułgarską.